Są takie materiały i takie tworzywa, o których myślimy, że do niczego się nie nadają. Z tego to nic nie będzie. To działo się gdzieś na przełomie XV i XVI wieku. Wynajęto grupę robotników, aby przetransportowali do Florencji potężny blok marmuru. Mieli pokonać trasę około 130 kilometrów. Ten blok został wydobyty w słynnych kamieniołomach w Karrarze i z tego marmuru miał powstać posąg, rzeźba jednego z proroków Starego Testamentu. Ten posąg miał wykonać słynny artysta, rzeźbiarz Donatello. I nie trzeba dodawać, że ten marmur sam sobie kosztował majątek, a transport był procesem długim, skomplikowanym i też wymagał wiele siły i wiele pieniędzy. Jednak kiedy ten marmur przetransportowano, Donatello na niego popatrzył okiem fachowca i stwierdził, że do niczego się nie nadaje. Jest bezużyteczny. Za dużo wad, za dużo skaz, niedoskonałości. Z tego nic nie powstanie. A więc ten potężny blok marmuru po prostu porzucono jako bezużyteczny. I to może być smutna historia o bloku marmuru, który do niczego się nie przydaje, ale o ile smutniejsze są historie, które nie mówią o kawałku kamienia, ale o człowieku albo ludziach, którzy są uznani za nieprzydatnych, bezużytecznych. Być może znasz takich ludzi, o których myślisz sobie, z tego człowieka to nic dobrego już nie będzie. On już się nigdy nie zmieni. On zawsze taki pozostanie, jaki jest. Ona dokonała zbyt wielu złych wyborów w życiu. Sama sobie skomplikowała życie, rozwaliła życie sobie i innym dookoła. No taka już jest. A oni? Oni są po prostu toksyczni. Od nich się lepiej trzymać z daleka, bo tam, gdzie się pojawiają, zawsze sprawiają same problemy i trudności. Ich lepiej do domu nie zapraszać. Zresztą kto by chciał ich zapraszać? A jeszcze do tej dyskusji czasami włączy się jakiś autorytet ze swoim głosem wiedzy i przekonania i powie, no tak, to prawda, oni są zbyt zepsuci, zbyt źli, zbyt dysfunkcyjni i wszystko jest jasne. Wiemy, że od takich ludzi lepiej trzymać się z dala. Nikt ich nie zaprasza, gdzie się pojawią, to są i tak nieproszeni. A może ta historia jest jeszcze smutniejsza, bo to nie jest historia o jakichś ludziach, ale to ty czujesz się jak taki bezużyteczny blok marmuru. To jest twoja historia. Kiedyś wiązano z tobą nadzieję, twoi najbliżsi, twoja rodzina, ale okazało się, że coś się wydarzyło, że stałeś się rozczarowaniem dla nich. To o tobie mówią, że dokonał zbyt wielu złych wyborów, za bardzo skomplikował sobie życie. Eksperci, specjaliści powiedzieli, że jesteś zbyt zepsuty, zbyt dysfunkcyjny. I być może patrząc na swoje życie, myślisz sobie, Boże, czy coś ze mną jest nie tak? Czy rzeczywiście urodziłem się jakiś wadliwy, bo ciągle pakuję się w tarapaty? Bez względu na to, czy tak myślisz o sobie, czy o innych. Jest pewna historia, którą warto sobie przypomnieć. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to w tej Ewangelii dochodzimy do momentu, kiedy Jezus wygłosił swoje najbardziej znane kazanie, zwane kazaniem na górze. I kiedy skończył to kazanie, to czytamy w Ewangelii, że ludzie byli zdumieni, ponieważ on mówił jak ktoś, na kim spoczywa władza. To znaczy, nie tylko mówił ciekawie, nie tylko wiedział, co mówi, ale mówił jak ktoś, kto ma autorytet, jak nowy król, chociaż nie wygląda jak król, jak nowy prawodawca. A potem też jest ciekawe, bo Jezus kończy swoje kazanie i nie tylko okazuje się, że mówi jak ktoś, na kim spoczywa władza, ale tą władzę pokazuje w praktyce, w działaniu, ponieważ zaczyna dokonywać cudów, robi rzeczy, których inni ludzie nie robią. I kiedy czytamy rozdziały 8 i 9, to w tych dwóch rozdziałach znajdujemy 10 historii, z których 9 to są historie o cudach. Jezus uzdrawia chorych, wypędza demony, ucisza burzę, a więc dokonuje niezwykłych rzeczy. Ale pośród tych 10 historii jest jedna historia, która nie pasuje. Ponieważ ten człowiek, który jest bohaterem tej historii, nie jest chory, nie cierpi na żadną chorobę, nie jest nękany przez złe moce, a więc to nie jest ani historia o uzdrowieniu, ani to nie jest historia o uwolnieniu. A ten człowiek to jest jeden z tych. z tych nieproszonych. To jeden z tych zbyt zepsutych, bezużytecznych. To jeden z tych, którzy są rozczarowaniem nawet dla swojej rodziny i dla swoich najbliższych. A jego historia wcale się źle nie zaczęła. Tak naprawdę pięknie się zaczęła, jak historia każdego człowieka. Zaczęła się w dniu jego narodzin. I wyobrażam sobie ten dzień jego narodzin, że jego tata Alfeusz nerwowym krokiem chodzi przed drzwiami swojego domu i za okna dobiegają stłumione jęki, krzyki jego rodzącej żony. W tamtych czasach mężczyźni nie uczestniczyli w porodach, ponieważ było przekonanie, że jest to zajęcie kobiet. Sobie od wieków radziły i tym razem też sobie poradzą. Ale Alfeusz i tak był podekscytowany tym, co się dzieje. Już tak chodził od dłuższego czasu. Jedyne, co mu zostało, to modlić się i czekać i dreptać. To dreptanie było męczące, bo poród trwał już kilka godzin. Pomyślał sobie, skoro ja jestem zmęczony, to dopiero moja żona, która rodzi. Ale chwilę później za zamkniętych drzwi rozległ się płacz, płacz dziecka i pomyślał sobie, już jest, już przyszło na świat, moje dziecko. Drzwi się otworzyły i wyszła starsza kobieta, położna i mówi, Alfeuszu, niech będzie błogosławiony Bóg Izraela, dał ci piękny dar, masz syna. Alfeusz nie posiadał się ze szczęścia, bo nie tylko został ojcem, ale miał syna, co dla każdego Izraelity było szczególnym powodem do dumy i radości. 8 dni później nadszedł czas, aby obrzezać dziecko. To był też ten moment, kiedy nadawano imię dziecku. Alfeusz wziął swojego małego synka na ręce, popatrzył na niego i mówi, jego imię będzie Mateusz. Dar od Boga. Bo to dziecko jest pięknym darem w naszej rodzinie. Kiedy patrzył tego małego chłopca, to być może zaczął myśleć o jego przyszłości, marzyć o tej przyszłości i modlić się o tą przyszłość. Niektórzy twierdzą, że Mateusz, który także zwany był Lewim, pochodził z rodziny Lewitów, a więc ci ludzie pracowali i służyli w świątyni. I być może Alfeusz, myśląc o swoim synu, myślał sobie, czy to nie byłoby wspaniale, że pewnego dnia mój syn służył w świątyni i służył Bogu. A nawet jeżeli nie będzie służył w świątyni, to chciałbym, żeby był dobrym człowiekiem. Po prostu dobrym człowiekiem, który kocha Boga i kocha ludzi i swoim uczciwym życiem, swoją uczciwą pracą zasłuży na szacunek innych ludzi. Tak każdy ojciec myśli o przyszłości swojego dziecka i życzy mu jak najlepiej. Ale wiemy, że życie toczy się często swoim biegiem i pisze swoje własne scenariusze. I to prawda. Mateusz nazywał się Mateusz, dar od Boga, ale był taki moment, kiedy odwrócił się plecami do Boga. Nazywał się dar od Boga, ale bardziej niż Boga w jakimś momencie pokochał pieniądze i wygodne życie. I ku rozpaczy swojego ojca Mateusz, podobnie jak Zacheusz, którym słyszeliśmy wcześniej, został celnikiem, poborcą podatkowym, rzymskim urzędnikiem. Każdego dnia siadał przy swoim stole celnym przy bramie miasta i pobierał opłaty od towarów, które ludzie wnosili do miasta albo które przypływały do Kafarnaum statkami. Pobierał opłaty. Większość tego, co pobrał, oddawał Rzymianom, no bo taka to była robota. Ale ludzie go nienawidzili. Nienawidzili go, ponieważ regularnie miał kontakt z ludźmi nieczystymi, z poganami, a więc sam był nieczysty. Ale to nie był największy problem. On pracował dla Rzymian, dla okupantów. Zabierał swoim, aby dać okupantom, a więc był zdrajcą. I co gorsze, nie tylko był zdrajcą, ale też był oszustem i złodziejem, bo jak każdy celnik lubił wygodne życie i jak każdy celnik pobierał więcej niż się należy. Za ten towar należy się 2 drachmy. Wczoraj była 1, dzisiaj są 2. Albo płacisz i wchodzisz, albo nie płacisz i nie wchodzisz. Ludzie go nienawidzili, bo był oszustem i złodziejem. Traktowali go tak, jakby był martwy. I kiedy on myślał o sobie samym, to miał takie poczucie, że rzeczywiście jakby coś w nim umarło. Dokonał w życiu paru wyborów i te wybory zdefiniowały całe jego życie. Dzisiaj nie ma ani relacji z ludźmi, ani z Bogiem, jest wyrzutkiem, jest tym bezużytecznym. Aż pewnego dnia coś się wydarzyło, bo kiedy siedział przy swoim stole, przy tym stole zatrzymał się ktoś, kto popatrzył na niego inaczej. Czytamy, że gdy Jezus stamtąd odchodził, czyli z Kafarnaum, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. A on stał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączało się wielu celników i grzeszników. Mateusz był społecznie martwy. Nikt nie chciał się z nim spotykać, z nim jadać, ani go zapraszać, bo w tamtych czasach, jak i w naszych czasach, zaproszenie to wyróżnienie. Kiedy kogoś zapraszasz, to znaczy, że mówisz mu: wybieram ciebie, chcę z tobą spędzić czas, jesteś dla mnie ważny. Kiedy zapraszamy kogoś na urodziny, albo na ślub, albo jakąś inną rodzinną uroczystość, to mówimy: to jest ważny moment i ten ważny moment chcę spędzić właśnie z tobą. Chcę z tobą świętować, bo ty też jesteś dla mnie ważny. Ale Mateusza nikt nie zapraszał, nikt nie chciał z nim świętować, bo nikt nie uważał go za godnego świętowania. Ale to pojawia się Jezus i ten Jezus często dziwnie się zachowuje w dziwny sposób, ponieważ dosłownie przed tym spotkaniem z Mateuszem przyniesiono do niego człowieka, który był sparaliżowany. Nie mógł chodzić. Jezus popatrzył na tego człowieka i nie trzeba było być spostrzegawczym, żeby zobaczyć, na czym polega problem. On jest sparaliżowany, jest chory, nie może chodzić. A Jezus patrzy na niego i mówi: przyjacielu, bądź dobrej myśli. Przebaczone są twoje grzechy. Ludzie myślą, chwileczkę, on jest chory. Po to go przynieśliśmy, żebyś go uzdrowił. A ty o jego grzechach? Jezus w końcu go uzdrowił, ale zaczął od rozmowy o grzechu. A tym razem Jezus spotyka rasowego grzesznika. I wszyscy wiedzieli, że to jest grzesznik. Nie mieli co do tego wątpliwości. Na starożytnej skali grzechu, obowiązującej w Galilei, już niżej zejść nie można było niż Mateusz. A Jezus do niego przychodzi i nie wypomina mu jego grzechów, nie wytyka, nie krytykuje, ale mówi: chodź za mną. Chodź za mną? Przecież to jest jeden z tych nieproszonych, niechcianych. Jeden z tych, których nikt do siebie nie zaprasza. A jednak, kiedy Mateusz usłyszał te słowa, na początku nie mógł uwierzyć własnym uszom: chodź za mną, ponieważ te słowa to było zaproszenie. I to nie było zaproszenie na spacer z Jezusem, żeby się przejść kawałek z Jezusem, ale on doskonale wiedział, co to znaczyło. Bo kiedy rabin, nauczyciel mówił do kogoś: chodź za mną, to zapraszał tego kogoś, aby stał się jego uczniem, jego naśladowcą. I to nie znaczyło, że hej, pójdź za mną i posłuchaj kilku moich kazań, wykładów, ale to znaczyło: pójdź za mną i bądź ze mną i ucz się ode mnie, mojego sposobu myślenia i mojego sposobu życia. A więc kiedy Jezus powiedział do Mateusza: pójdź za mną, to zaprosił go, aby on stał się jego naśladowcą, aby uczył się od niego, jak żyć, aby stawał się taki jak on. Dla Mateusza to była nowa szansa, aby zostawić to, co było i zacząć wszystko od początku, aby wrócić na właściwą drogę. I na własnej skórze doświadczył tego, co to znaczy, że Jezus zaprasza każdego, naprawdę każdego. Ale też to zaproszenie kryło w sobie wyzwanie, bo to było wyzwanie, bo taka decyzja, by pójść za Nim, za Jezusem, to jest życiowa rewolucja. Bo to znaczyło, że Mateusz musi zostawić swój stół celny, swoją pracę, swoją przeszłość, swoje życie i pójść za Jezusem, który wcale nie gwarantuje mu bezpieczeństwa finansowego, takie jak jego praca. Idzie i tak naprawdę nie wie, dokąd idzie i po co idzie. Ale Mateusz pomimo tego zdecydował się pójść. I nie tylko poszedł, nie tylko zostawił swój stół celny, ale zaprosił Jezusa do swojego domu, do swojego stołu. Ponieważ Jezus nie tylko jest tym, który zaprasza każdego, ale też przyjmuje zaproszenie od każdego i gotów jest przyjść do każdego. Jednak okazuje się, że to nie każdemu się podoba, nie wszystkim się podoba. Czytamy dalej. Widząc to faryzeusze, zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami, grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Faryzeusze zobaczyli Jezusa siedzącego przy jednym stole z Mateuszem i jego kumplami, celnikami, innymi grzesznikami. I oni doskonale wiedzieli, jakie znaczenie ma posiłek w tamtej kulturze. W tamtej kulturze jadało się z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, ponieważ wspólny posiłek był znakiem, wyrazem bliskości i jedności. To znaczyło, że siedzimy przy jednym stole i jemy to samo jedzenie. To samo, co jest we mnie, to samo jest w tobie, a więc jesteśmy jedno. Oto Jezus siada przy jednym stole i jednoczy się z ludźmi, z którymi nikt nie chciał się jednoczyć. I faryzeusze, będąc oburzeni tą sytuacją, nawet nie mieli odwagi przyjść do Jezusa, aby Jemu o tym powiedzieć, tylko mówią Jego uczniom, dlaczego wasz nauczyciel jada z takimi ludźmi? To byli tacy ludzie. Popatrzyli na Mateusza i na jego kolegów, znajomych, oczami znawców, jak Donatello. I dla nich oni byli bezużyteczni. To są ludzie, którzy są zbyt zepsuci, którzy do niczego się nie nadają. I to właśnie dlatego religia i religijni ludzie nie mogli nic zrobić dla Mateusza. Bo każdy religijny człowiek ma swoją długą listę zasad i nakazów, i zakazów, które przestrzega. I ma swoją długą listę osiągnięć i swoich sukcesów. A Mateusz nie miał żadnej takiej listy. Nie miał się czym pochwalić. A nawet gdyby miał taką listę swoich zasad i nakazów i zakazów, to okazałoby się, że wszystkie by je złamał. A ta lista i tak byłaby bezużyteczna, bo nawet najlepsza lista zasad nie zmieni twojej przeszłości. Nie przebaczy grzechów. Nie zmieni serca człowieka. Więc dla Mateusza religia i religijni ludzie byli bezużyteczni i niepomocni. A okazuje się, że w tej historii wszystko zależy od sposobu patrzenia, bo on potrzebował kogoś, kto na niego popatrzy inaczej, w inny sposób. Bo sposób patrzenia może wiele zmienić. Kiedyś zrobiono eksperyment. Grupę badawczą podzielono na dwie grupy i te dwie grupy dostały dane statystyczne odnośnie wzrostu przestępczości w jednym i tym samym mieście. A więc dwie grupy czytały o tym samym mieście, patrzyły na te same liczby, te same statystyki, te same dane i te same fakty na temat wzrostu przestępczości. Tylko że w przypadku jednej grupy przestępczość opisano jako bestię, jako krwawą, niebezpieczną bestię, która wdarła się do miasta i ta przestępczość jako bestia zabija dzieci, młodzież, kobiety i starców i sieje grozę w mieście. A druga grupa, czytając o tym samym mieście, te same fakty, te same informacje, dowiedziała się, że przestępczość to jest wirus, który zakaził miasto i miasto jest chore. I ten wirus zabija dzieci, młodzież, kobiety i starców i sieje strach. A potem te obie grupy miały pomyśleć nad rozwiązaniami. Jakie macie pomysły dla tego miasta? I okazało się, że ci, którzy czytali o przestępczości jako bestii, stwierdzili, że bestię trzeba zatrzymać i pokonać. Więc co trzeba zrobić? Więcej policji. Lepiej działające sądy. Szybciej wydawane wyroki. Surowsze kary. Dłuższe wyroki więzienia. Bestię trzeba zatrzymać. Ale ci, którzy czytali o przestępczości jako o wirusie, o chorobie, stwierdzili, Miasto jest chore, trzeba je uleczyć. Potrzebujemy więcej programów edukacyjnych, więcej programów dla młodych ludzi z zagrożonych środowisk, a także jakieś programy dla tych, którzy już się zarazili, są chorzy. Potrzebujemy dobrej resocjalizacji, aby miasto uzdrowić. Patrzyli na te same rzeczy, ale widzieli zupełnie co innego. I podobnie było z Mateuszem. Jezus i faryzeusze patrzyli na tego samego człowieka, ale nie widzieli tego samego. Dla faryzeuszy to był wyrzutek, człowiek skończony, bezużyteczny, nieczysty. A Jezus, patrząc na niego, mówi: chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Tak, to prawda, ta historia jest inna od tych pozostałych dziewięciu, bo Mateusz nie był chory na trąd, nie był chory na gorączkę, nie miał problemu ze słuchem, ze wzrokiem. Ale ta historia też jest podobna do tych dziewięciu, ponieważ okazuje się, że Mateusz też był chory. Był chory na najbardziej powszechną chorobę świata, najbardziej niebezpieczną chorobę świata, jaką jest grzech. To jest choroba, która jest powszechna, bo wszyscy są na nią chorzy i jest w 100% śmiertelna. Człowiek nie jest w stanie sam się uleczyć z tej choroby i dlatego religia i religijni ludzie nie mogli Mateuszowi pomóc, bo on potrzebował Zbawiciela, kogoś, kto mu przebaczy, kto zmieni jego przeszłość, przebaczy przeszłość i zmieni jego serce. On potrzebował Jezusa. I Jezus, patrząc na niego, widział potrzebującego człowieka. Kogoś, kto potrzebuje jego uzdrowienia. Dlatego zwrócił się do faryzeuszy, kiedy na nich patrzył i mówi: idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I te słowa miłosierdzia chcę, a nie ofiary, to jest cytat z księgi Ozeasza. W czasach Ozeasza ludzie odwrócili się od Boga, Ozeasz nawoływał ich do powrotu i wydawało się, że oni robią wszystko jak trzeba. Chodzą do świątyni, składają ofiary, ale ich serce było ciągle daleko od Boga. Nie kochali Boga i nie kochali ludzi. I okazuje się, że jakiś czas później, parę wieków później, faryzeusze mają ten sam problem. Są pobożnymi ludźmi, którzy są znani ze swojej pobożności, ale ich pobożność nie wsiąkła zbyt głęboko, nie sięgnęła ich serc, bo oni też nie kochają takich ludzi jak Mateusz, patrzą na nich z pogardą i też nie kochają Boga, bo nawet nie myślą, że Go potrzebują. Są samowystarczalni, są dobrzy i zadowoleni sami z siebie. Jezus mówi: przypomnijcie sobie, co powiedziałem. Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Nie jestem zainteresowany waszą religijnością, ale waszymi sercami. Bo Jezus patrzył nie tylko na Mateusza inaczej, ale także na nich inaczej. Bo wszystko tak naprawdę zaczyna się od sposobu patrzenia. Pastor Kai Alderman opowiedział kiedyś historię, jak był na pewnej konferencji i tam spotkał człowieka, którego nazwał Tomem umownie. Tom w czasie rozmowy powiedział, że jakiś czas spędził w więzieniu, nie powiedział za co, a Kyle się go nie pytał grzecznie. I mówi, że kiedy był w więzieniu, był analfabetą, nie potrafił czytać i pisać. I jakiś współwięzień zaproponował, że nauczy go czytać, używając Biblii. Tom się zgodził i po jakimś czasie zaczął czytać. I nie tylko czytał o Jezusie, ale stał się naśladowcą Jezusa. A kiedy odsiedział swój wyrok, wyszedł na wolność, postanowił, że znajdzie jakiś kościół w swojej okolicy, w swoim miasteczku, skąd pochodził, gdzie mógłby razem z innymi uwielbiać Boga. No i znalazł kościół, przyszedł do kościoła, ale jak to wiecie, jak to jest w małych miasteczkach, wieści szybko się roznoszą. Ludzie dowiedzieli się, że to jest były przestępca, były więzień. I stwierdzili, że tacy ludzie jak on, nie pasują do naszego kościoła. To nie jest miejsce dla takich ludzi. Jedna z szanowanych rodzin w kościele przyszła do pastora i powiedziała: pastorze, albo on, albo my. Albo on odejdzie, albo my odchodzimy. On mówi: słuchajcie, ale przecież Jezus przyszedł do takich ludzi jak Tom. Ale to ich nie obchodziło. Postanowili odejść. I kilka kolejnych rodzin zagroziło, że zrobi dokładnie to samo. Sam Tom zaczął się czuć niekomfortowo, zaczął zastanawiać się, może czy Kościół to jest miejsce dla mnie? Czy ja rzeczywiście tu pasuję? A może jestem zbyt zły, żeby być częścią Kościoła? Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta z tygodnia na tydzień. Aż tegoś razu po niedzielnym kazaniu pastor mówi, że ma ważne ogłoszenie i poproszę Tom podejść tu do przodu. Tom wstał z opuszczoną głową, wiedział, co się święci. Na pewno pastor się dowiedział więcej o jego przeszłości i za chwilę mu podziękuje, go wyrzuci. Nawet ci, którzy czekali na to, aż go pastor wyrzuci, czuli się zakłopotani, no bo woleliby, żeby to się stało bardziej dyskretnie, po cichu. Tom stanął obok swojego pastora. On mówi, wiecie, że Tom ma trudną historię za sobą i trudną przeszłość. Tom mówi, tak, myśli, zaczyna się. I wiecie, że nie może znaleźć pracy. Dlatego podjąłem decyzję. Postanowiłem go zatrudnić, aby opiekował się naszym budynkiem. A potem sięgnął do kieszeni i wyjął klucze. Mówi, Tom, to są klucze do naszego kościoła. Tom wziął klucze i po prostu się rozpłakał, bo ktoś mu zaufał. Po raz pierwszy poczuł się kochany i akceptowany. Jak potem powiedział, ja nigdy w życiu nie miałem kluczy do niczego. To są moje pierwsze klucze. Bo ktoś popatrzył na niego inaczej. Bezużyteczny celnik, Mateusz, odpowiedział na zaproszenie Jezusa i poszedł za Jezusem. I stał się jednym z jego uczniów. A potem stał się jednym z 12 apostołów. A potem z tą samą skrupulatnością i wnikliwością, z którą kiedyś liczył podatki, opłaty celne i swoje dochody, z tą samą skrupulatnością spisywał dzieje Jezusa, historię Jezusa. I tak powstała Ewangelia Mateusza. A kiedy wsłuchujemy się uważnie w jego historię, to odkrywamy, że zaproszenie od Jezusa nie jest nagrodą dla zadowolonych z siebie, ale lekarstwem dla tych, którzy sami zmienić się nie mogą. A jeśli chodzi o ten porzucony kawałek marmuru, parę lat później inny artysta tamtędy przechodził i zobaczył ten blok marmuru. Patrzył na niego uważnie i w jego umyśle powstała wizja, która go zainspirowała i postanowił ją zrealizować. Przez 2 kolejne lata ciężko pracował, aby tą wizję urzeczywistnić. I w 1504 roku, w styczniu, zaprosił znanych artystów swoich czasów, Botticelli, Leonardo da Vinci, na odsłonięcie rzeźby. Kiedy opadła zasłona, ich oczom ukazało się arcydzieło. Posąg Dawida, wykonany przez Michała Anioła. Podobnie dla Jezusa, żaden człowiek i żaden materiał nie jest zbyt wielkim wyzwaniem. I Jezus, który jest artystą jak żaden inny, mówi do każdego, bez wyjątku. Chodź za mną. A jeżeli za nim pójdziesz, to on cię zmieni na dobre.